książki pod lupą.
Opowieści Saida Kurbana rozmawiają Aleksandra Wyperowicz i Katarzyna Staszczyk.
W latach 30. XX wieku na rynku wydawniczym pojawiła się powieść pewnego azerskiego pisarza Saida Kurbana Ali Inino. Powieść ta, mimo że pisarz pochodzi z Kaukazu, pojawiła się w języku niemieckim. Pewnego razu na Pchlim Targu w Wiedniu pewna Angielka znalazła tę powieść, przeczytała i postanowiła ją przetłumaczyć. I do obecnego roku my Polacy znamy historię Ali Inino właśnie na podstawie jej tłumaczenia. W tym roku wydawnictwo WAB postanowiło sięgnąć po oryginał i przedstawia nam nowe tłumaczenie.
Może zacznijmy od takich podstawowych informacji. Ali Khan jest Persem i pochodzi z bardzo wiekowej rodziny muzułmanów, rodziny potężnej, pełnej bohaterów i bardzo mocno osadzonej w kulturze muzułmańskiej, gdzie zasady panujące między kobietami i mężczyznami są jasno od wielu pokoleń określone. Natomiast Nino pochodzi również z bardzo szacownej, ale gruzińskiej rodziny chrześcijańskiej, która korzenie ma w Tbilisi oraz w innych miastach gruzińskich. To jest historia, która opowiada o młodych ludziach. Każdy z nich pochodzi z innego okręgu kulturowego, ale ponieważ to wszystko się dzieje na Kaukazie, a dokładnie mówiąc w Baku, to jest to miejsce, które ich łączy, no i trochę na początku dzieli.
Jedynie w tym miejscu, na początku XX wieku, ta para o różnych tradycjach, różnej religii miała jeszcze szansę zbudować wspólną przyszłość, ponieważ Baku w tamtych czasach to był taki styk różnych kultur. Mieli szansę się poznać, mieli szansę na siebie wpaść, ale mieli szansę też poznać wzajemnie swoje kultury.
W tej książce najbardziej chyba uderzyło mnie to, że to jest historia miłości trochę trudnej. Opisane to jest te uczucia, te emocje dosyć powściągliwym językiem. Możemy się tej miłości trochę domyślać między wierszami. Najbardziej zaskakujące chyba dla mnie było nastawienie ich rodziców. Wydawało mi się w pierwszym momencie, że najbardziej takim człowiekiem, który byłby przeciwko tej miłości, powinien być ojciec Ali Khana. Muzułmanin z takiej, a nie innej rodziny, dla którego jest normalne, że muzułmanin ma w tamtych czasach zwłaszcza harem, a Ali Khan jest jego jedynym synem, dziedzicem nazwiska, rodu, historii. I wydawało mi się, że właśnie jego ojciec będzie najbardziej protestował przeciwko związkowi z chrześcijanką, ale okazuje się, że to ojciec Ali Khana nie miał nic przeciwko temu. Dał tylko synowi parę mądrych rad, one są dosyć ciekawe. Na przykład niebi żony, jak jest w ciągu. Ale największy protest jednak wygłaszali rodzice Nino. Ale to nie jest taki romans, który się kończy tragicznie.
Myślę, że to też nie jest love story wszechczasów, a tak reklamowana jest ta opowieść jako najsłynniejsze love story Kaukazu. Co też zadziwiającego dla mnie, to nie tylko protest rodziców Nino. W tej opowieści, która powstała ponad 100 lat temu, mamy też pokazaną kobietę, chrześcijankę, która niekoniecznie chce iść na kompromisy z mężczyzną, którego podobno kocha. Może dlatego, że Ali jest narratorem. Bardziej polubiłam tego chłopaka, bo on faktycznie kilka razy postanowił się ugiąć.
Ja mam z tą Nino taki problem, że ona jest dla mnie przez większość książki trochę bezbarwna i tylko jest kilka momentów, kiedy ją widać jakby w całości, że można sobie wyobrazić, że to jest gruzinka z charakterem, dumna, pewna siebie, pewna tego, kim jest i pewna swoich decyzji.
Czytając też, tak sobie myślałam, trochę może banalnie, że to jest romans stworzony przez mężczyznę, więc mi jako kobiecie będzie brakować tych uniesień, tych pięknych opisów i faktycznie tych zagmatwanych relacji, bo ta miłość, mimo że natrafia na trudny początek, ona jest dość prosta. Poznali się, pokochali i wbrew rodzicom się pobrali. My chyba tej książki nie pokochałyśmy całym sercem, ale na pewno otwiera ona oczy na różnorodność tamtego świata i jest trochę współczesna.
Warto do tej książki wrócić, bo ona czasami irytuje, czasami zachwyca, jest świetnie napisana, ten język jest naprawdę bogaty i bardzo żywy. Być może nie trzeba oczekiwać więcej niż ona właśnie daje, bo ona jest napisana przez faceta, który widzi pewien świat w taki, a nie inny sposób.
Kurban Said, Ali i Nino. Mały parowiec zbliżył się do pirsu. Marynarze o szerokich, owłosionych klatkach piersiowych rzucili trap, po którym spływał w dół szeroki strumień pasażerów. Rosjan, Ormian i Żydów. Wszystko odbywało się w hałaśliwym pośpiechu, jakby chodziło o to, by znaleźć się na lądzie szybciej, choćby o minutę. Stryja nigdzie nie było widać. Pośpiech, rzecz diabelska, mawiał często. Dopiero kiedy wszyscy podróżni opuścili statek, ukazała się stateczna postać Lwa Imperium. Miał na sobie surdut z jedwabnym podbiciem, małą, okrągłą, futrzaną czapkę i pantofle. Szeroka broda była farbowana henną, podobnie jak paznokcie, a wszystko to na pamiątkę krwi, którą męczennik Husajn przelał ponad 1000 lat temu w obronie prawdziwej wiary. Stryj miał małe, zmęczone oczy i powolne ruchy. Za nim, wyraźnie podekscytowane, szły trzy postacie, od stóp do głów spowite w gęstą, czarną materię. Kobiety. W dalszej kolejności widać było dwóch eunuchów. Jeden o uczonej twarzy wysuszonej jaszczurki, drugi niski, obrzmiały i dumny. Straż honoru jego ekscelencji. Stryj powoli schodził po trapie. Objąłem go i ucałowałem z czcią w lewe ramię, choć na ulicy wcale nie było to konieczne. Jego kobiet nie zaszczyciłem ani jednym spojrzeniem. Wsiedliśmy do powozu. Kobiety z eunuchami jechały za nami w zamkniętej karecie. Był to tak imponujący widok, że nakazałem woźnicy nadłożyć drogi i pojechać przez nadbrzeżną promenadę, żeby miasto mogło należycie docenić mojego stryja. Na promenadzie stała Nino i patrzyła na mnie roześmianymi oczami. Stryj pogładził się wytwornie po brodzie i zapytał, co nowego w mieście. Niewiele. Odparłem świadomy zachowania właściwej kolejności. Rozmowę należało zaczynać od rzeczy mało istotnych i dopiero później przechodzić do spraw naprawdę ważnych. Dadasz Bek zasztyletował w ubiegłym tygodniu Ahunda Sadę, bo Ahund Sadę powrócił do miasta, choć przed 8 laty uprowadził żonę Dadasza Bega. Tego dnia, kiedy powrócił, Dadasz Bek go zasztyletował, teraz szuka go policja. Nie znajdą go, chociaż każdy wie, że Dadasz Bek siedzi w wiosce Mardakian. Mądrzy ludzie uważają, że Dadasz Bek postąpił słusznie. Stryj kiwnął głową na znak aprobaty. Poza tym, coś nowego? Tak, w Bibi Eibat Rosjanie odkryli dużo nowej ropy. Nobel sprowadził do kraju wielką niemiecką maszynę, żeby zasypać część morza i szukać tej ropy odwiertami. Stryj był bardzo zdumiony. Allah, Allah, rzekł i zacisnął usta. U nas w domu wszystko w porządku, a ja, jeśli Bóg pozwoli, opuszczę w przyszłym tygodniu dom wiedzy. Mówiłem tak przez cały czas, a stary słuchał wszystkiego w skupieniu. Dopiero gdy powóz zbliżał się do domu, spojrzałem w bok i powiedziałem na pozór obojętnie. Do miasta przyjechał sławny lekarz z Rosji. Ludzie mówią, że jest bardzo wiedzący i widzi w twarzy człowieka jego przeszłość i teraźniejszość, z których wyczytuje przyszłość.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Aleksandra Wyperowicz i Katarzyna Staszczyk.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!